Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Uczeń, powiedzmy Jaś, dyktuje sztucznej inteligencji polecenie: napisz mi wypracowanie dla pani z polskiego. No, a z drugiej strony mamy taką sytuację, gdzie to ta pani z polskiego dyktuje AI: sprawdź zadanie Jasia. Jak w tych dwóch skrajnych przypadkach sztuczna inteligencja zmienia rolę ucznia i nauczyciela? Czy to jest rewolucja, czy może zagrożenie dla tej tradycyjnej edukacji?
Akurat jest głupota, nie rewolucja. I niestety występuje w wielu polskich szkołach, dlatego że jest bardzo niski poziom zrozumienia narzędzi sztucznej inteligencji. Nie mamy tak naprawdę powszechnych wzorców do zaadaptowania. Nie mamy mentoringu dla nauczycieli, tak jak na przykład jest w Portugalii. Nie mamy skutecznych wzorców wdrożeń, więc każdy trochę kombinuje po swojemu, każda szkoła. I w związku z czym wielu nauczycieli, którzy nie mają świadomości trochę, jak się obchodzić z tą sztuczną inteligencją, w związku z czym boją się jej, w związku z czym uważają za zagrożenie, uważają, że trzeba przede wszystkim sprawdzać, czy aby uczeń nie napisał, prawda, plagiatu, prawda, czy tam właśnie za pośrednictwem sztucznej inteligencji, co nie jest najlepszym rozwiązaniem. No, nauczyciel, który sprawdza za pośrednictwem sztucznej inteligencji wypracowanie, jest pewną formą przyszłości. W Chinach się trochę już to dzieje, raczej nie z wypracowaniami, a bardziej z testami, bo jednak jeśli nauczyciel ma kilkudziesięciu uczniów, czy kilkuset niektórzy, no to mają już problem ze sprawdzaniem tych wszystkich prac, a prace testowe niekoniecznie nauczyciel musi sprawdzać, więc taka sztuczna inteligencja, chociażby w Chinach, znam konkretnie ten przypadek, robi. Dla nas bardzo fajna i sensowna przyszłość dla technologii w edukacji, ale niekoniecznie w taki sposób, jak próbkujemy dzisiaj.
Zatrzymajmy się jeszcze przy tych generatorach tekstów AI, bo one potrafią stworzyć niemal wszystko, od wypracowań po te analizy literackie. Jak w takim kontekście możemy definiować kreatywność i oryginalność w pracach uczniów? Czy powinniśmy się w tym względzie bać, że AI ukradnie ten proces uczniom, proces samodzielnego myślenia i tworzenia?
Zagrożeń jest bardzo wiele, oczywiście to również, natomiast przede wszystkim powinniśmy się zastanowić, jakiego rodzaju korzyści możemy mieć z używania technologii i jak możemy je wdrażać. My jako Fundacja Digital University prowadzimy na przykład taki program zupełnie darmowy dla nauczycieli i przez nauczycieli do uczniów na temat technologii, gdzie pracujemy z prawie 4000 nauczycieli, co się przekłada na prawie 250 tysięcy uczniów rocznie, szkół podstawowych i średnich. I my w tym programie na przykład uczymy nauczycieli, jak w opcji A, jak korzystać ze sztucznej inteligencji dla siebie, czyli właśnie co ja mogę zrobić ze sztuczną inteligencją, czyli tak jak ty mówisz, z generatorami tekstu, czyli z modelami językowymi typu ChatGPT, żeby moja praca była łatwiejsza albo żebym tej pracy miał mniej. I całą masę takich rzeczy, które nauczyciel musi robić, może się robić za niego sztuczna inteligencja. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz to jest taka, że z uczniami trzeba rozmawiać o sztucznej inteligencji, trzeba ten temat jakoś włożyć do edukacji. Więc też mamy scenariusze różnych lekcji w zależności od wieku, w różny sposób, na różnym poziomie trudności, tłumaczące, czym AI jest, ale też czym nie jest, albo kim jest i kim nie jest. No bo dzieci już testują tę technologię naprawdę wcześniej, gdzieś 8, 7, 8, 9 lat. No te dzieci, które mają smartfony od rodziców zazwyczaj, to one już mogą mieć bardzo łatwy wstęp do takiej, bardzo łatwy dostęp do takiej technologii. I teraz my musimy im powiedzieć, to nie jest twój przyjaciel, to nie jest twój rodzic, to nie jest jakiś doradca. Dobrze by było, żebyś nie zadawała, czy nie zadawał mu pytań takich bardzo osobistych i co najważniejsze, nie stosował się do tych odpowiedzi, bo nie do końca wiemy i możemy panować nad tym, jakie one są. Więc czym jest sztuczna inteligencja, czym nie jest, do czego stosować i stosowanie na różnych lekcjach jako pomoc jest bardzo przydatne, bo jeżeli powiemy dzieciom i dorosłym zresztą tak samo, że sztuczna inteligencja może być dla ciebie świetnym pomocnikiem, natomiast dobrze by było, żebyś nie dawał jej się wyręczać w 100%, bo a, halucynuje, to znaczy popełnia błędy i może cię w różne tarapaty, czy na etapie szkoły, czy na etapie jakiegoś przygotowywania czegoś, nie wiem, no zajęć pozaszkolnych, czy jak już będziesz pracować, może cię w różne tarapaty zaplątać. A druga rzecz, jeżeli dzisiaj zaczniemy używać tej technologii tylko zadając pytanie, a następnie wklejając odpowiedź, to za chwilę sami wyłączymy się z tego procesu i pytanie, czy to jest dla nas dobre. Myślę, że tak postawiona sprawa i rozmowa oraz próbowanie, jak wygląda wypracowanie stworzone przez sztuczną inteligencję, jak wygląda wypracowanie stworzone przez inną sztuczną inteligencję, a jak wygląda wypracowanie, którego na przykład szkielet stworzyła dla mnie sztuczna inteligencja, a ja go poprowadziłem, na jakie prompty, jaki wynik, jaki efekt wypracowania otrzymujemy i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko też edukacja. Oczywiście jest cała masa zagrożeń. Ja widzę już taki trend, który po angielsku nazywa się digital laziness, czyli takie cyfrowe lenistwo, byśmy to po polsku powiedzieli. I to jest taki trend, który powoduje, że cała masa ludzi, którzy dość dobrze radzą sobie ze sztuczną inteligencją, po prostu nie zadaje sobie nawet odrobiny trudu, żeby sprawdzić to, co sztuczna inteligencja tam stworzyła, wypluła. Dzisiaj ona już nie tylko pisze, dlatego to nawet nie nazwałabym dzisiaj generatorem tekstów. Ona też tworzy obrazy, wideo, infografiki, i wzory i tak dalej, i tak dalej. Całą masę rzeczy jesteśmy w stanie wykonać przy współpracy z tą technologią. No i oczywiście zawsze będą tacy ludzie. I tacy, ja kiedyś zapytałam ze 2 lata temu na naszej konferencji takiego amerykańskiego eksperta od właśnie generatywnej sztucznej inteligencji, po jego wystąpieniu zapytałam, czy uważasz, że dzięki tym narzędziom, czy poprzez te narzędzia ludzie będą dzisiaj za chwilę głupsi czy mądrzejsi, bardziej kreatywni czy mniej kreatywni? A on odpowiedział, obie opcje, dlatego że niektórzy będą bardziej kreatywni, bo będą wykorzystywać te narzędzia i będą, prawda, płynąć dalej na swojej kreatywności, będą na przykład tylko w różnych takich momentach potrzeb wykorzystywać sztuczną inteligencję, która będzie im jeszcze ich kreatywność podbijała, a niektórzy z radością się zastąpią i tak samo będzie w życiu, więc myślę, że ważne jest, żebyśmy dzisiaj na etapie edukacji budowali tę świadomość.
To zapytam o tą szkołę w czasach AI. Jakie konkretne umiejętności powinni rozwijać uczniowie, żeby w tej erze wszechobecnej sztucznej inteligencji nie stać się właśnie tym jedynie takimi pasywnymi konsumentami gotowych treści? Czy powinniśmy kłaść większy nacisk na naukę programowania, analizy danych, a może na filozofię i na etykę?
Właściwie, mój drogi, dzisiaj powinniśmy być generalistami, czyli powinniśmy trochę stąd brać, jak tak naprawdę szeroko rozumieć świat, bo jedną z kompetencji przyszłości, ja tu się posługuję zawsze tym modelem Światowego Forum Ekonomicznego, który to twór co roku przygotowuje taki raport Future of Jobs, który jest dość sensowny, oczywiście wiadomo, że on też się myli, bo trudno jest nam powiedzieć rzeczywiście tak do końca, jak będzie ta przyszłość wyglądała, ale gdzieś tam pewne gdybanie mamy. Więc w tym raporcie jest takich 10 kompetencji, które będą rosły na znaczeniu w najbliższych 5-7 latach i część z nich jest super ważna. Oczywiście bardzo ważne w tym czasie, kiedy rzeczywiście świat jest napakowany informacjami, które są różnej jakości, różnego sensu, a znakomita część z nich jest fake newsem albo deepfake'iem, no to krytyczne myślenie nam się szalenie przyda. I to krytyczne myślenie rozumiane w taki sposób, jak dla mnie, że ja mam trochę taki, to jest sposób myślenia naukowców. Naukowcy kwestionują świat po to, żeby pchnąć go do przodu. I taki sposób myślenia jest nam potrzebny, czyli żeby lekko podważać wszystko, zawsze zadać sobie dodatkowe pytania dotyczące wszystkiego, nigdy tak nie brać niczego zero-jedynkowo, bo to może być rzeczywiście wprowadzające nas w błąd, a jednocześnie w tym krytycznym myśleniu jest jeszcze taki jeden element bardzo ważny, mianowicie przesiewanie informacji pod kątem istotności dla mnie. To znaczy my się dzisiaj wystawiamy dziennie, a nawet podobno w ciągu godziny, na więcej różnych informacji niż człowiek w starożytności dostawał przez całe życie. A mózg i możliwości wciąż są dokładnie te same, bo nasze organizmy nie ewoluują w takim tempie jak świat zewnętrzny. Więc żeby się też trochę ratować, żeby mieć odrobinę, wiesz, normalności w życiu, to trzeba nabyć tę umiejętność przesiewania informacji i wybierania dla siebie, a następnie pogłębiania tych, które są istotne z punktu widzenia mojej rodziny, mojej obecnej sytuacji, mojego zdrowia, mojej pracy, mojego otoczenia i tak dalej, prawda? Nie wszystkie informacje są ważne, nie wszystkie są potrzebne. To, że nie wiedzieliśmy 30 lat temu, że wczoraj w Bangladeszu była powódź, no to nie zmieniało nic w naszym życiu. Dzisiaj po prostu wydaje nam się, że świat jest trochę bardziej straszny, ale ta wiadomość jakoś szaleńczo na nas osobiście nie wpływa. Mówię to oczywiście przykładowo. I to jest super ważna kompetencja przyszłości. Kompetencja, którą nam jest trudno dzisiaj budować, a która jest bardzo ważna, to jest wspólnotowość. To jest umiejętność bycia razem, umiejętność dochodzenia do wspólnego porozumienia, umiejętność współpracy. I to nam się bardzo przyda w przyszłości. Mało tego, będziemy te zespoły tworzyli na takim poziomie human AI, prawda? Bo już mamy agentów AI, czyli takie, można powiedzieć, algorytmy, które wykonują w pełni jakieś zadanie, ale jednocześnie myśląc tak, że te zadanie, jeżeli się odrobinę różni od siebie za każdym razem, no też będzie go mógł wykonywać taki agent i teraz będziemy tworzyć zespoły ludzkoagentowe. Więc jeszcze bardziej ta kompetencja dogadywania się w zespole jest nam potrzebna, a dzisiaj można powiedzieć, że mamy w społeczeństwie odwrót trochę od tego, bo też znowu ze względu na wszechobecną technologię, komunikatory, social media, podwórka do piłki nożnej czy grania w gumę są raczej puste niż pełne.
A w obliczu tego dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji już powinniśmy zmieniać te programy nauczania i metody też kształcenia nauczycieli? Czy w ogóle jesteśmy gotowi na to, że za jakieś 5 czy 10 lat ten model edukacji, który dobrze znamy, może ulec całkowitej transformacji?
Znaczy, ten model powinien już dawno zacząć ulegać transformacji. To jest niestety trudne, bo po pierwsze edukacja jest połączona też z polityką, co nikomu, żadnemu krajowi dobrze nie wróży. Jest też otoczona różnego rodzaju regulacjami, ma wielu interesariuszy, no bo jakąś tam grupą interesariuszy są rodzice, są nauczyciele, jest administracja, jakieś tam ministerstwo, są dzieci same, prawda? Jest też ten zewnętrzny rynek pracy i to wszystko ze sobą jest już takie niezbyt kompatybilne. Pamiętajmy, że ten model edukacji, w którym my dzisiaj, do którego dzisiaj wysyłamy nasze dzieci, do którego na przykład chodzi codziennie rano moja 15-letnia córka, jest to model edukacji, który jest kompletnie niekompatybilny z dzisiejszym rynkiem pracy. Tak, wręcz odwrotnie, troszkę można powiedzieć, psuje nam te dzieci, więc może dzieci niechodzące do szkoły nawet mogłyby niektóre cechy lepiej sobie wykształcić, bo wśród kompetencji przyszłości niezwykle ważną w top 3 jest kreatywność i to taka kreatywność naprawdę wysoka, taka, którą tylko ludzie mogą osiągnąć, bo taką podstawową kreatywność typu wymyśl mi hasło reklamowe, to AI, jak dobrze wiemy, już absolutnie ma, posiada. I teraz w momencie, w którym my jako uczniowie idziemy do szkoły, gdzie jesteśmy przepytywani tylko od A do Z z pewnego zakresu, musimy się wykuć tego zakresu na pamięć w domu. Mamy częściowo testy, a częściowo to, co nam nauczyciel mówi, to są też nadal jednostronne uczenie się. Tak, czyli nauczyciel mówi objawione prawdy z przodu klasy, a uczniowie siedząc do niego przodem, bokiem do siebie, czyli nie w taki sposób interaktywny, słuchają. Teraz często znowu uczniowie zadający zbyt wiele pytań, bardzo dobra kompetencja przyszłości, niestety uważani są za niegrzecznych, prawda? I to wszystko powoduje, że w zeszłym roku europejskie badania pokazały, że przeciętny 10-letni Europejczyk, Europejka są dużo bardziej kreatywni niż ich 15-letni koledzy, koleżanki, tak? Czyli gdzieś na etapie edukacji gubimy tę kreatywność, tę taką otwartą, prawda, niezależną kreatywność, więc to też jest ważne. Druga rzecz, niepopełnianie błędów, tak? Czyli my, nasz system i edukacji, i też rynek pracy uczy nas, że nie wolno popełniać błędów, prawda? Bo te błędy będą ukarane. I w związku z czym my, po pierwsze, do błędów się nie przyznajemy albo zwalamy na kogoś. W korporacjach to jest bardzo modne, że to nie my, to sprzedaż, to marketing, to operacje, coś tam, to ich wina. A gdybyśmy się do tych porażek przyznawali tak, bo porażki są częścią eksperymentu, częścią innowacji, częścią rozwoju, to moglibyśmy z nich wyciągać wnioski. A ponieważ nie wyciągamy, no to też do tej przyszłości nam jest trudno iść, bo ona będzie oparta o eksperymentowanie. Eksperymentowanie i wyciąganie wniosków, bo my nie możemy już czerpać z naszych doświadczeń z lat przeszłych. Tak kiedyś się pisało, mam 15 lat doświadczenia w CV, czy 8 lat doświadczenia i to było wartością. Dziś to wartością nie jest, bo te rzeczy, które nam się przydarzają, one są nowe. Nie możemy z doświadczeń przeszłych czerpać, tak? A znowu kolejne badania europejskie pokazują, że na pytanie, czego się najbardziej boisz, czego się najbardziej obawiasz, europejscy nastolatkowie i studenci mówią, najbardziej boję się porażki, popełnienia błędu. No to nie jest innowacyjne społeczeństwo.
Jeszcze o jedną rzecz chciałbym się zapytać. Jakie są twoje przemyślenia na takie zagadnienie? Czy istnieje ryzyko, że sztuczna inteligencja w edukacji pogłębi nierówności społeczne, dając oczywiście przewagę tym, którzy mają lepszy dostęp do technologii, lepszy dostęp do zasobów edukacyjnych? Jak zapewnić, żeby sztuczna inteligencja stała się narzędziem wyrównującym szanse, a nie je różnicującym?
Ja napisałam w zeszłym roku książkę, w której bardzo dużo czasu poświęciłam też między innymi temu. Książka nazywa się Szkoła w czasach AI, jak przygotować dzieci na wyzwania jutra. Dużo czasu poświęciłam na różnego rodzaju scenariusze, jak się może ta edukacja rozwinąć. I takim negatywnym, jednocześnie bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest dokładnie to, o czym mówisz, czyli pogłębienie się nierówności. No bo dzieci, które mają sprzęt, dostęp do internetu, dostęp do edukacji, rodzice mogą sobie pozwolić na dodatkowe zajęcia, chodzą do lepszej szkoły, która rozumie, że trzeba tam wdrażać technologię, gdzie próbkują, ćwiczą te narzędzia, no to wchodzą na rynek pracy z zupełnie innym wyposażeniem, z zupełnie innym fajnym plecaczkiem niż te dzieci, które nie mają świadomości, nie mają świadomych rodziców, nie mają takiej edukacji, nie mają dobrej edukacji. I tutaj jest nie tylko używanie AI, ale chociażby prosta matematyka, tak? W Polsce według badań takich z 2022 roku, co czwarte dziecko ma korepetycję, znakomita część z matematyki. No to teraz zobacz, te trzy po kolei, jeśli nie mają szansy, a mają często szkołę, w której no jest jakaś osoba przypadkowa, często ucząca matematyki, to taki, nawet takich podstaw liczenia, czegoś, co też jest istotne, bo nie tylko kompetencje takie, można powiedzieć, ja nie lubię tej nazwy miękkie, bo miękkie znaczy trochę gorsze, trochę, prawda, takie ma pejoratywne znaczenie, ale nie tylko te kompetencje ludzkie, ale też te kompetencje techniczne są ważne, bo wśród kompetencji, o których mówimy też w tym Światowym Forum Ekonomicznym, jest coś takiego, co się nazywa digital literacy, czyli powiedzmy taki alfabetyzm technologiczny, tak? I w takim CV, po pierwsze CV powinna nam już dzisiaj pisać sztuczna inteligencja, ponieważ czyta te CV sztuczna inteligencja, więc ona wie, co tam, jedna wie, co tam włożyć, żeby druga zaakceptowała, no tak mówiąc w skrócie. Więc już tutaj w przedbiegach szukania pracy taki młody człowiek, który nie korzysta z takich narzędzi, nie miał świadomości, że to jest ważne, już jest na pozycji straconej, ale oprócz tego już w tym CV musi być napisane, że korzystam i umiem korzystać z narzędzi AI i że na przykład pracodawca już często oczekuje, żebyś powiedział, czy powiedziała, ile procent czasu pracy jesteś w stanie sobie zaoszczędzić za pośrednictwem różnych narzędzi. No i przeróżnych narzędzi AI jest dzisiaj potrzebna, nie tylko ChatGPT, ale innych dużych modeli językowych, ale też innych aplikacji uzupełniających, tak? Bo ChatGPT jest świetny akurat do pisania tekstu, ale na przykład Google Gemini pewnie jest trochę lepszy do syntetyzowania raportów i do robienia wyciągów z raportów. Natomiast jeżeli ktoś nam ma, czy jakaś tak technologia ma nam robić na przykład prezentacje, bo ich tłuczemy, nie wiem, w sprzedażowych prezentacji mnóstwo non-stop, no to wtedy powiedzmy Dektopus jest nam potrzebny, albo Gamma i tak dalej, i tak dalej. Znajomość tych narzędzi jest dzisiaj niezbędna i daje ogromną przewagę w rynku pracy, jeśli je znasz.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że to temat rzeka, moglibyśmy długo gadać. Zaparkujmy tym razem.